Dobrze, słuchajcie, internauci już widzą, wy jeszcze nie, ale jesteśmy tutaj w takim okrojonym składzie. Ciekawych czasów żeśmy dożyli, słuchajcie, że zawsze kaznodzieje i ludzie w kościele się modlą, żeby było nas jak najwięcej, nie? A teraz trzeba modlić się, żeby jak najmniej przychodziło, tak? No, ciekawe czasy, co? Ciekawe czasy żeśmy doczekali. Także jesteśmy tutaj w ograniczonym składzie, modlimy się, żeby ten czas kwarantanny jak najszybciej minął, żebyśmy mogli się wszyscy tutaj cieszyć społecznością. A zatytułowałem dzisiejsze kazanie Duchowa rzeczywistość. Bo żyjemy w tym świecie, widzimy różne rzeczy, tak? Mamy przed naszymi oczami teraz piękną wiosnę. Mało ludzi w parkach, tak? No, to widzimy, nie? I my czasami, nawet jako wierzący, zapominamy o tym, że oprócz tego, co widzimy wokół nas, jest duchowa rzeczywistość, której nie widzimy. Są duchy, są demony, które Pismo Święte mówi, że rządzą tym światem. I czy my jako wierzący ludzie zdajemy sobie sprawę z tego, i rzeczywiście uświadamiamy sobie tą duchową rzeczywistość? Myślę, że bardzo często zapominamy. Powiem wam tak, im więcej czasu chodzimy w oglądaniu, czyli tylko patrząc, nie spotykając się z Bogiem, tym bardziej tracimy tą duchową perspektywę, tą duchową rzeczywistość, która jest. Czy chcemy tego, czy nie, czy ludzie wierzą w to, czy nie, duchowa rzeczywistość istnieje i działa w dzisiejszym świecie. Przeczytam takie dwa, może trzy fragmenty, gdzie znajdziemy w Bożym Słowie przykłady tego, jak duchy, jak demony wpływają nawet na życie ludzi wierzących. A ja myślałem, że jak jestem w Królestwie Bożym, to demony nie mają nade mną mocy. Żyjesz w świecie, który jest rządzony przez demony. Nie wiem, czy zdajesz sobie z tego sprawę. Więc te demony mają też wpływ na ciebie. Nie wierzę w to, co są takie kościoły w Polsce, które głoszą, że w ogóle możesz być opętany przez demona jako człowiek wierzący. To jest całkowicie niebiblijne. Nie będę dzisiaj o tym mówił. To nie ma takiej opcji. Demony nie mogą opętać człowieka, który ma Ducha Świętego w sobie. Dwa królestwa w jednym człowieku. Sorry, Biblia o tym nie mówi. Nie ma takiej opcji. Ale demony mogą mieć wpływ na twoje życie. Przeczytajmy pierwszy fragment. Otwórzmy nasze Biblię na Dziejach Apostolskich na 5 rozdziale. W Dziejach Apostolskich mamy początek Kościoła, słuchajcie. Tak? Dzieje 2 było, Piotr głosi pierwsze kazanie, nawraca się parę tysięcy Żydów. Powstaje Kościół. Mija parę tygodni, miesięcy działalności pierwszego Kościoła i mamy taką sytuację, gdzie dużo bogatych ludzi, jest na przykład Barnaby w 4 rozdziale, który sprzedał wszystko i wszystkie pieniądze ze sprzedaży swojej ziemi, terenu, posiadłości przyniósł i złożył u stóp apostołów, aby z tego było udzielane wszystkim w kościele według potrzeb. To było wspaniałe, to było cudowne. Ale właśnie, co się zaraz potem dzieje? Wielu ludzi, którzy zazdrościło duchowości Barnabie, niektórzy z nich próbowali coś zrobić. Próbowali co zrobić? Skopiować to, co Barnaba zrobił. On to zrobił z całego swojego serca, tak? Zrobił to z właściwych motywacji. Ale ludzie widząc, jak wszyscy go chwalą, jak go, można powiedzieć, chwalą się nim w kościele, postanowiło zrobić, w cudzysłowie, bardzo podobnie, ale nie tak samo. I tu mamy Ananiasza i Safirę. Pamiętacie tych dwoje, tak? Co się stało? Ananias z Safirą też byli majętni, sprzedali swoje grunta i złożyli u stóp apostołów. Wygląda wszystko na zewnątrz. W oglądaniu byśmy powiedzieli super. Super gości jak Barnaba. Normalnie rewelacja, tak? Po prostu tak trzymaj. Zrób gość. Tylko co oni zrobili? to, co złożyli u stóp apostołów, się okazuje, że nie było pełną kwotą, którą otrzymali za tą swoją majątność. Czy to była ich wina? Czy to było źle, że oni nie przynieśli wszystkiego, tylko przynieśli część? Nie, to było... Mogli tak zrobić. Ale wiecie, co zrobili? Powiedzieli, że zrobili tak jak Barnaba i przynieśli wszystko. I to był ich błąd. Posłuchajcie tego. Jak to w ogóle się stało? Jak Ananias z Safirą na to wpadł? Dzieje apostolskie, 5 rozdział, 3 i 4 werset. Piotr mówi do Ananiasza. Dlaczego szatan zawładnął twym sercem, że skłamałeś Duchowi Świętemu i odłożyłeś sobie część zapłaty za ziemię? Czy problemem było to, że nie wszystko dali? Nie, bo Piotr dalej mówi, czy przed sprzedaną nie była twoją własnością, a po sprzedaniu czyż nie mogłeś rozporządzić tym, co za nią, coś za nią otrzymał? Jakże mogłeś dopuścić myśl o takim uczynku? Nie ludziom skłamałeś, lecz Bogu. Duch Święty objawił Piotrowi tak naprawdę, że Ananiasz kłamie. I jak to zadziałało? Piotr za chwilę powiedział, ponieważ skłamałeś, za chwilę wyniosą cię martwego stąd. Ananiasz umiera. Ale sroga kara za takie drobne kłamstwo. Ale pamiętajcie, to jest początek Kościoła. Jeśli na samym początku Kościoła, w pierwszym Kościele już by się pojawiła obłuda, z którą my jesteśmy spoufaleni, to tak naprawdę Kościół by się już nie rozwinął dużo dalej. Po prostu obłuda zniszczyłaby Kościół. Na co chcę dzisiaj zwrócić uwagę w tej całej sytuacji? To zwróćcie uwagę wpływ szatana, tu jest powiedziane. Szatan, co imię szatan znaczy oszust, tak? Ten, który był kłamcą od samego początku. Dlaczego szatan omotał, jest w innym tłumaczeniu. Tu mamy zawładną, to jest Biblia Tysiąclecia, inne fragmenty mówią omotać. Co znaczy omotać? Omotać to dla mnie jest tak jak, dawniej pamiętacie, jak babcie na drutach robiły na wełnie, tak? I omotać to znaczy kogoś tak owinąć wełną, nie? Jesteś, w pewien sposób jesteś związany. Więc tutaj mamy taką sytuację, że szatan omotał myślą o oszukaniu serce Ananiasza. Tak, że nie bał się skłamać Duchowi Świętemu. Duch Święty jest duchem czego? Kłamstwa czy prawdy? Oczywiście, że prawdy. Więc jeśli pojawiło się kłamstwo, no to na pewno nie jest z Ducha Świętego. Jeśli ktoś okłamuje kogoś, to nie może mówić, że Duch Święty go prowadzi. Sorry. Nie ma takiej opcji. Duch Święty nigdy nie kłamie. Szatan omotał serce człowieka wierzącego. Czy szatan, czy demony, czy ten świat duchowy może dzisiaj mieć wpływ na mój sposób myślenia? No bo serce to jak naprawdę w Biblii oznacza, to nie jest właśnie tu taka definicja. Serce w Biblii to nie jest miejsce emocji. Nie my dzisiaj, jak nie wiem, walentynki są i tak dalej, wszyscy malują serduszkę i tak dalej. W Biblii serce nie jest miejscem emocji. Serce to jest miejsce, gdzie, byśmy powiedzieli, to jest nasz mózg, bo to jest miejsce, gdzie podejmujemy decyzje w oparciu o to, co jest w naszym sercu. Tak? Czyli to jest miejsce podejmowania decyzji. Czym szatan omotał twoje serce, czyli miejsce, gdzie podejmujesz decyzje? Czym Ananiasza omotał? Może pragnieniem zrobienia kariery w Kościele? Myślicie, że dzisiaj nie mamy takich ludzi? Ja sam słyszałem o kobiecie, która mówiła, nareszcie otwarła się droga dla kobiet w Kościele jednym do bycia pastorem, do zrobienia kariery pastorskiej. Dziwne, bo jej Biblii pisze, że pastorzy są powołani, pastorzy to są słudzy, a nie robią karierę. Komuś coś się pomyliło, ale dokładnie to jest to samo, co czym szatan omotał serca ludzi. Nasze serca mogą być omotane, mogą być zawładnięte myślami szatana. Zdaję sobie z tego sprawę, że szatan może mieć taki wpływ na twoje życie, że odważysz się nawet skłamać Duchowi Świętemu, Ja tak mówię, drodzy, jacy my jesteśmy naiwni. Przecież wiadomo, czy Bóg nie zna wszystkich twoich myśli? Zna czy nie zna? Zna. To co nie wie, co ty kombinujesz? Jak próbujesz okłamać? Człowieka może ci się udać. Ale Boga chcesz okłamać? Nie jest możliwe. Ananiasz z Safirą doświadczyli natychmiastowego karcenia za ten swój grzech. Powiedzielibyśmy dzisiaj niewinny grzech. Winny, niewinny, poszli szybciej do nieba. Umarł Ananiasz. Później Piotr w 9 wersecie pyta żonę Ananiasza, dlaczego umówiliście się, aby wystawiać na próbę, kusić ducha Pańskiego? Próba okłamania Ducha Świętego jest kuszeniem Boga. I Safira, tak samo jak Ananiasz, wynoszą ich, tak? Martwych, po prostu młodzi wierzący chowają ich w grobie razem. Ktoś by powiedział, straszna kara. Nie taka straszna. Dla wierzącej to jest, można powiedzieć, to jest najwyższy stopień karcenia osoby wierzącej. Śmierć fizyczna. Czy śmierć fizyczna jest końcem? Nie. To jest przejście do wieczności. Tracisz wszystkie nagrody. Bóg Ojciec zabiera cię wcześniej do domu. Przedwcześnie. Tracisz wszystkie nagrody na sądzie Bema. Ale masz życie wieczne. Bo człowiek, który stał się dzieckiem Bożym, jest nim na zawsze, na wieki. Nie na próbę, na chwilę, na czas, tylko na wieki. Więc Ananias z Safirą co? No poszli szybciej do Boga Ojca, tak? Podejrzewam, że trochę zawstydzeni, może nawet bardziej zawstydzeni. Pewnie głupio im było spojrzeć Bogu w oczy. Kurczę, próbowaliśmy Boga okłamać, nie? Głupio, nie? Ale będą, nie wiem, spotkamy ich. Nie? Będzie można zagadać. Ty, Ananiasz, no co ci odbiło, nie? Coś się zrobił, tak? Ale tak naprawdę nie chodzi o to, żebyśmy Ananiasza z Safirą potępiali. Dlaczego to jest zapisane? Abyśmy my sprawdzali nasze serce. Czy czasami szatan nie omotał czymś mojego serca? Jak to sprawdzać? Słuchajcie, będzie o tym później. Tak naprawdę to jest ważne, jak my słuchamy Słowa Bożego. Jeśli nawet szatanowi udało się omotać czymś twoje serce, to Bóg potrafi to rozmotać. Tak? Bóg potrafi to rozwinąć i dać ci właściwe, prawdziwe słowa, niekłamliwe. Tak? Bóg potrafi to wyprostować w swoim życiu, ale tylko On. Kolejny przykład, słuchajcie. Mamy przypowieść o sierce, to też pewnie pamiętacie. Wyszedł z sierca i się je. Tak? I jedno ziarno pada tu, jedno tu, jedno tu, jedno tu. Na cztery gleby. I tak naprawdę to nie jest też mowa o tym, o głoszeniu Ewangelii, jedy ktoś przyjmie, ktoś nie. Nie. Zauważcie, że ta cała przypowieść, ona uczy nas jednego. Uważajcie, jak słuchacie, Jezus mówi. Czy to jest tylko dla niewierzących? Nie. To jest tak samo i dla wierzących. Uważaj, jak słuchasz. Bo co się może stać? Jedno z tych nasion jest powiedziane, że padło na drogę. I przyleciały ptaki i wydziobały je. Wiecie, jak Jezus tłumaczy to, jak mamy interpretować tą przypowieść? Jezus mówi tak. Do każdego, kto słucha słowa o królestwie, a nie rozumie go, przychodzi zły i porywa to, co zasiane jest w jego sercu. Takiego człowieka oznacza ziarno posiane na drodze. Gdy twoje serce jest tak twarde jak droga, no zazwyczaj drogi są utwardzane, nie? Więc jeżeli twoje serce jest jak droga, to nasionko padnie, ale w ogóle nie skiełkuje nawet. Nawet korzonka nie wypuści. Przyleci demon i zabierze to. Czyli to jest coś takiego, że słuchasz, a tym jednym uchem słuchasz, drugim wylatuje. Nie? Tak często też mówimy. To jest właśnie ten przypadek. Zły przychodzi i jeśli może ci skraść jakieś słowo, to ci je skradnie. Jeśli nie przygotowujesz swoje serce, gdy idziesz słuchać Słowa Bożego, to dokładnie tak będzie. Nic nie będziesz w stanie powiedzieć. Nie mówię tu, żeby kogokolwiek potępiać, bo ja też miałem i mam czasami takie momenty, że nie wiem, jestem gdzieś, gdzie idę niby słuchać Słowa Bożego, ale mój cały umysł i całe serce jest gdzieś tam na zewnątrz. I później po nabożeństwie ktoś mnie się pyta, o czym było kazanie, o czym było, albo co Bóg do mnie przemówił, a ja... No o Bogu na pewno było. O Jezusie, no. Dlaczego, tak? Bo nie przygotowałem swojego serca. Nie przeorałem go. No bo gdzie nasionko musi paść? Na jaką glebę? Na jaką glebę jest najlepsza? Ta, która jest przeorana, ta, która jest zabronowana, ta, która jest przygotowana. I to tak głęboko. To wtedy tak naprawdę przyjmujemy Boże Słowo bardzo głęboko do naszego serca. I wtedy nikt nie jest w stanie nam tego wyrwać. Tutaj, jak widzicie, pierwsza rzecz, demony potrafią omotać nasze myśli, czyli zapadnąć naszymi umysłami. Drugą rzecz, potrafią wybierać z naszego życia Boże Słowo. Ja się dziwię wierzącym, którzy przez lata nie chodzą nigdzie, by słuchać Słowa Bożego. Jak myślicie, ile tego Słowa Bożego w nich jest? Skoro zły, tylko czeka, żeby wyrwać to Słowo z ich serca. By wyrwać to Słowo. By żyli w jakiś sposób. Tak jak ten świat. Po światowemu. Dzieje się coś, cały świat panikuje. Ja jako wierzący też panikuję. Świat robi to, ja to samo robię. Świat pije alkohol, ja też piję alkohol, tak? Świat pali papierosy, ja też palę papierosy. Ale jestem wierzący. Że nie ma żadnego wpływu na niewierzących. I ciągniesz swoich kolegów w złą stronę. Do jeziora ognia niewierzących. Bo jakim przykładem dla nich jesteś? Bądźmy świadomi tego, że demony są częścią naszego życia. Nie wszystko, co ciebie spotyka i mnie, jest to nie ta druga osoba. Bo czasami my znowu patrzymy w oglądanie i myślimy tak, ale ta moja sąsiadka jest wstrętna. Ale mój szef w firmie jest wstrętny. Prześladuje mnie, bo ja jestem wierzący i tak dalej. To też nie jest właściwy ogląd sytuacji. Skąd o tym wiem? List do Efezjan. Paweł pisze w 6 rozdziale takie słowa. Do wierzących też, słuchajcie. Obleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału. A co to znaczy krew i ciało? Czyli nie walczymy z kim? Z ludźmi. Tak? Lecz przeciw zwierzchnościom, przeciw władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich. Słuchajcie, walczymy ze zorganizowanym wrogiem. Te wszystkie określenia tutaj, zwierzchności, władze, rządcy, to wszystko mówi o hierarchii, jaką demony mają w tym świecie. Jest główny dowódca szatan, są oficerowie, są, nie wiem, niższej rangi też demony i najniższej. Oni są zorganizowani. Dlaczego są zorganizowaną grupą? Takim można być powojskowemu. Bo przecież są to upadłe anioły. A anioły mają swoich dowódców. Anioły mają archaniołów, przepraszam, tak? Że nimi dowodzą. I są sformowani jak wojsko. Bo toczą bój. Bo walczą bardzo często. I demony mają, są zorganizowane. I one są zorganizowane przeciwko tobie i mnie też. Jest cały system różnych działalności po to, żeby zniszczyć twoje i moje życie. Jakby Bóg nas nie ochraniał, jakby Bóg nie dawał każdemu z nas anioła stróża, to demony by nas bardzo szybko zniszczyły. Na szczęście w Bożym Słowie czytamy, że demony mogą zrobić w twoim życiu tylko tyle, na ile kto im pozwoli. Ten, który jest potężniejszy, na ile pozwoli im Bóg. Czy Bóg dozwala czasami demonom zadziałać w naszym życiu? Oczywiście, że tak. Po to, byśmy doświadczali większego zaufania do Boga. Byśmy nie bali się byle czego, lecz abyśmy wzrastali w wierze. Doświadczenia mają za zadanie wzmocnić Twoją i moją wiarę. Wyobraźcie sobie, że Hiob, jak czytamy księgę Hioba, nie? Straszne rzeczy, wyobraźcie sobie, w jednym dniu tracicie wszystkie swoje dzieci. W jednym dniu. Cały swój majątek. I jeszcze zapadacie na straszną chorobę, po prostu nocą się drapiecie, jesteście ciężko chorzy. To wszystko w jeden dzień. Kto z nas by ocalał, słuchajcie? Tak? Rozpacz, smutek, ból. Wielu z nas myślałoby o samobójstwie. Naprawdę. Takim stanie był Hiob. Co się stało na koniec księgi Hioba? Pamiętacie? Co on powiedział? Panie, wybacz mi, że głupotę o Tobie mówię, bo znałem Cię tylko ze słyszenia, a teraz widzę Cię twarzą w twarz. Co się stało? Co się pogłębiło? Relacja z Bogiem mu się pogłębiła. Widzi Boga twarzą w twarz. Temu służą doświadczenia, temu służą próby. Jeśli nie przejdziesz przez jakąś próbę zwycięsko, to kto wie, czy nie będziesz musiał przez nią drugi raz przechodzić. Nie nauczyłeś się na jednej lekcji, może będziesz potrzebował kolejnego repetycji, tak? Tak bywa. Bogu zależy na tym, abyśmy pogłębiali naszą relację z Nim. Abyśmy w próbach i doświadczeniach uciekali do Niego. Obleczcie całą zbroję Bożą. O całej zbroi Bożej możecie sobie w Efezjan 6 później spokojnie poczytać. Coś, na co zwracam Waszą uwagę, co wczoraj też Panu mówiłem. Zauważcie, że zbroja, jaką Rzymianie nosili, w większości to była zbroja obronna. Zauważcie, tak? Szubica zbawienia. Co tam było? Tarcza wiary. Tutaj na pieśni pas sprawiedliwości. Tutaj prawda, jak to się nazywa. Brakuje mi określenia tego, dobra. Tej części zbroi. Mamy się przyublegać prawdą, tak? I to wszystko służy obronie. A mamy jedną zaczepną i taką ofensywną broń, tak? Jest nim co? A, ciekawe. To jest, dlaczego szatan walczy, żeby mi to wykraść? Bo bez tego jesteś bezbronny. To jest Słowo Boże. Słowo Boże jest mieczem. Obosiecznym, co jest ciekawe. Obosieczny to znaczy tnące w jedną i w drugą stronę. Ma ostrze z dwóch stron. Bo co? Bo rozcina, a drugą stroną goi. Tak? Tak działa Słowo Boże. Jeśli Słowo Boże coś rozcina, to po to, żeby ci tego raka grzechu wyciąć i żeby się dobrze zagoiło. Taką moc ma Słowo Boże. Jest ostrzejsze niż jakikolwiek miecz, bo co potrafi rozdzielić? To, co cielesne, to, co duchowe i to, co duszewne. Żaden psycholog tego nie potrafi. Słuchajcie, ludzie w zakładach psychiatrycznych czy lekarze w zakładach psychiatrycznych mają problem, bo oni nie potrafią rozdzielić, co jest duchowe, a co jest duszewne. Nie mają takiej mocy, nie mają takiego rozróżnienia, bo tylko Słowo Boże potrafi to zrobić. Co jest z ducha ludzkiego, a co jest z duszy ludzkiej. Są dwie różne rzeczy i tylko Boże Słowo potrafi to rozdzielić. Wiesz o tym? Bóg czasami mówi do nas, gdy modlimy się: stop, nie mówmy już więcej o tym. Czy słyszeliście taką odpowiedź na waszą modlitwę? Bo my czasami myślimy, że Bóg tylko może odpowiedzieć na nasze modlitwy albo tak, albo nie, albo poczekaj. Ale ja w Biblii znajduję jeszcze jedną odpowiedź. Nie mówmy już o tym. Gdzie taki przykład mamy? Pamiętacie, apostoł Paweł w pewnym momencie swojego życia misyjnego dostał cierń w swoim ciele. Pamiętacie, co on pisze? On pisze tak: trzy razy prosiłem Pana, żeby mi zabrał ten cierń, ten ból, to co mi sprawia cierpienie. Jak on dostał odpowiedź? Nie mówmy już o tym. Dosyć machny masz łaskę moją. Czy Bóg mu zabrał to, ten ból cierpienia? Tą chorobę czy cokolwiek to było? Nie. Powiedział, to jest łaską dla ciebie. Bo mając ten ból, mając to cierpienie, mając tą ułomność, nie będziesz się pysznił. Nie będziesz wynosił się nad innych, że miałeś wizję nieba. To było dla jego równowagi. Czy może się zdarzyć w naszym życiu, że też mam jakąś dolegliwość, którą Bóg dopuścił, po to tylko, żebym był pokorny? Ja myślę, że jak najbardziej. Skoro tak pokorny człowiek jak Paweł tego potrzebował, to myślicie, że ja mogę tego nie potrzebować? Bardzo łatwo się wzbijają w pychę. Wystarczy parę wizji nieba, parę wizji od Boga, trafionego Słowa Bożego w czyimś życiu i już patrzcie, co ja robię. Nie co Bóg robi, tylko patrzcie, co ja potrafię robić. Potrafię czynić cuda, uzdrawiać. Tak? Ludzie są zbawiani na moje słowo. Na twoje, tak? To Boże Słowo ma moc zbawić ludzi. To Boże Słowo ma moc uzdrawiać. Łatwo wzbijamy się w pychę. Dlatego czasami Bóg mówi, stój. Nie mówmy już więcej o tym. Nie przychodź do mnie, nie proś o to, żeby mi się coś zabrał, bo nie chcę ci tego zabrać, nie zabiorę ci, bo to jest dla twojego dobra. Cierpienie, ból może być dla mojego dobra? Tak. Bo pycha jest o wiele gorsze spustoszenie może zrobić w twoim życiu. A Bóg chce, abyś był pokorny. Mojżesz był drugim przykładem. Paweł nie jest jedynym, tak? Mojżesz też, pamiętacie, chciał bardzo wejść do ziemi obiecanej. Bóg mu powiedział, nie gadaj już ze mną o tym. Będziesz na górze, będziesz widział ziemię obiecaną, ale nie wejdziesz na nią. Koniec dyskusji. Tak? Nie proś mnie, bo nie ulegnę. Tak Bóg też odpowiada na nasze modlitwy. Też tak może być. Dlaczego o tym wszystkim mówię, słuchajcie? Bo dzisiaj żyjemy w takich czasach, które są bardzo podobne do czasów, jakie były przed potopem. Przeczytam wam pewien fragment. Posłuchajcie. Czym zakończy się ta nasza epoka Kościoła? Mateusza 24, rozdział 37, werset mówi Jezus. A jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli, pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich. Tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie w polu. Jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach. Jedna będzie wzięta, druga zostawiona. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. Czuwajcie, Kościele, bo nie wiesz, w którym dniu Pan przyjdzie. Ale zauważcie, że Jezus mówi, że moment mojego przyjścia będzie podobny do tego, jaki był za czasów Noego. A co było za czasów Noego? Ludzie jedli, pili, żenili się ci. Zwykłe światowe życie. Czy dzisiaj tak nie jest? Ludzie jedzą, piją, są pogrzeby, urodziny, nie wiem, śluby, tak? To wszystko ma miejsce. To dzisiaj tak samo ma miejsce. Ale wiecie, co jest ciekawego? Że oprócz tego, że ludzie, można by powiedzieć, prowadzili normalne, w cudzysłowie normalne życie, to jest jeden powód też, dla którego Bóg zniszczył ludzi za czasów Noego. Pamiętacie, co to było? Był bardzo ważny powód. To nie jest, że ludzie co jedli, pili, żenili się, to jest ich wina i zginęli wszyscy w potopie, no to jest jakieś dziwne, tak? Wiecie, co było? Pamiętacie o Rzymów? Co to byli? Jest powiedziane, że aniołowie Boży, demony, schodziły na ziemię, podobały im się kobiety i mieli z nimi dzieci. Ale dzieci, które się rodziły, to byli olbrzymi. To nie byli zwykli ludzie, tylko to byli mutanty, pół aniołowie, pół ludzie. Czy ktoś w walce wręcz mógł z nimi walczyć? No słuchajcie, no, tak, mam niecałe 2 metry, ktoś tu miał 3-4 metry, tak? Walcz z nim na dzidy albo na miecze, tak? No nie dojdziesz do jego, nie sięgniesz nawet do gościa, on już cię zabije, tak? I tak się działo, że tych olbrzymów było coraz więcej, ludzi coraz mniej. I co się stało? Przyszedł potop. Tylko 8 osób ocalało. Przyszedł sąd. Bóg zniszczył wszystkich ludzi, którzy żyli na planecie Ziemia. Bo demony były zaangażowane. Demony przejmowały władzę. Ale w jakich czasach my dzisiaj jesteśmy? Biblia nazywa te czasy, w których my żyjemy, epokę Kościoła, jako czasy ostatnie już. Od śmierci Jezusa zaczęły się czasy ostatnie. My żyjemy w czasach ostatnich. Ale co sprawia, że dzisiaj ja przynajmniej, nie wiem, wy może też, odczuwam bliskość przyjścia Pana Jezusa. Wiecie co? Co robią dzisiaj demony? Albo inaczej, do czego świat już jest przygotowany? Ja pamiętam, że 30 lat temu, jak czytało się jakieś książki o pochwyceniu, to myśmy wierzyli, że znamie bestii to będzie taki tatuaż, tak? Ludzie będą przyjmować tutaj tatuaż, 3/6, albo na lewą rękę, albo na czole 3/6. Czy dzisiaj jeszcze ktoś z nas tak myśli, że to będzie tatuaż? Tatuaż, który pozwala robić ci zakupy, płacić. Nie pasuje, nie? Ale technologicznie już jesteśmy w takim momencie, że ludzie mogą mieć chipy, którymi mogą płacić, jak kartą płatniczą, tak? Słuchaj, nikt ci nie ukradnie kartę, bo byś miał ją tutaj. Albo tutaj. Przychodzisz do kasy, ktoś ci odczytuje tylko, z konta ci schodzi i tyle. Co więcej, słyszałem, że już są pomysły, że te systemy 5G i tak dalej mają służyć temu, żeby ludzie zaczipowali, żeby nimi sterować. Widzicie, co się dzieje? Ktoś mi zadał pytanie, czy to już? Nie? Czy to już oznacza, że myśmy weszli do wielkiego ucisku? Nie, tego nie oznacza. To oznacza tylko, że świat już jest przygotowany. Świat jest przygotowany na co? Na to, że objawi się antychryst i będzie zdobywał ludzi dla siebie. Naznaczając ich, chipując ich właśnie na czole albo na ręce, o czym Biblia już wiele tysięcy lat temu mówiła. No niewiele, no 2000, no. Apostoł Jan o tym pisze. I my dzisiaj żyjemy w takich czasach. Czy będziemy nieświadomie chipowani? Nie, słuchajcie, nie ma takiej opcji. Dlaczego? Bo Biblia o tym mówi, że kto przyjmie znamie bestii, a zrobi to świadomie, nie będzie już zbawiony. To by było chyba niesprawiedliwe, co? Jakby, nie wiem, w szczepionkach ktoś tam wpuścił chipa i ty jesteś tego nieświadomy, teraz ojej, nie mogę być zbawiony, bo mi nieświadomie wszczepili chipa. To nie tak działa. Bóg nigdy tak nie działa. Ale ja myślę tak, skoro ktoś, kto ma chipa, będzie mógł być sterowany przez kogoś, kto zarządza systemem, to możliwe, że osoby, które przyjmą znamie bestii, nie będą już miały możliwości podjęcia w swojej wolnej woli decyzji o przyjęciu Jezusa. Nie może być tak. Może. Dzisiejsze systemy, dzisiejsza nauka już jest w stanie to zrobić. Tak jesteśmy rozwinięci. Jak za czasów Noego olbrzymi przejęli władzę i ludzie już nie byli w stanie nic odwrócić tego, Bóg musiał zaingerować. Tak my żyjemy dzisiaj w takich czasach, gdzie już nie zatrzymamy tego rozwoju, ale ktoś będzie działał na tym, by przyjąć władzę nad całym światem. I to nie jest Bóg. To jest ktoś, kto będzie się powoływał na Boga, będzie mówił, że działa w imieniu Boga, albo jest zamiast Boga, ale to nie będzie Bóg. Słowo antychryst znaczy zamiast Chrystusa. Pamiętajcie o tym. To będzie ktoś mówił, ja jestem Mesjaszem. I wielu, większość ludzi za nim pójdzie. I z ochotą przyjmie zwanie bestii. Nie ze strachu, z ochotą. Bo ci, którzy nie będą chcieli przyjmować, będą, wiem co w wielkim ucisku się będzie działo, będą ścigani. Będą ścigani i zabijani. Taka będzie cena za nawrócenie się w wielkim ucisku. O tym możecie więcej posłuchać na naszej stronie. Mamy tam w szkole biblijnej wykłady o czasach ostatecznych. Pastor Maciek fajnie pokazał na schemacie, co jeszcze jest przed nami, jakie okresy są jeszcze przed nami, tak? Ale wszystko zaczyna się od czego? Od tego, co mamy tu w Mateusza. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. Po kogo? Jeden będzie zabrany, drugi zostawiony. Dwoje w łożu będzie spać, jeden będzie zabrany, drugi zostawiony. Bo jeden ma Ducha Świętego w sobie, jest dzieckiem Bożym, a drugi nie. I ci, co czuwają, są gotowi i będą zabrani. Czy masz Ducha Świętego w sobie? Czy jesteś przygotowany na przyjście Pana? Czy wiesz, że Jezus dzisiaj może przyjść? I antychryst za chwilę może się objawić. I może żądać od ludzi uwielbienia przez przyjęcie Jego znamienia, który pozwoli im płacić. I nie wiem, który będzie mówił o stanie ich zdrowia. Nie trzeba będzie do lekarza chodzić. Wszystko w system pokaże. Ale to nie jest Boży system. Nie będzie Boży system. Jest system kontroli wszystkiego i wszystkich. Ale nas już tu nie będzie, słuchajcie. Pochwycenie ma miejsce przed wielkim uciskiem. Ja jestem w 100% o tym przekonany. Nie wiem, są ludzie wierzący, którzy wierzą gdzieś w połowie, niektórzy gdzieś tam na koniec. Sorry, nie wierzę w to. Nie ma takiej opcji. Na ile znam Biblię, ja nie widzę tego w ogóle. Nigdy Bóg nie pozwalał na to, żeby sąd spadał na ludzi, dla których już ktoś jednym sądem zapłacił. Nie ma podwójnego karania. Jeśli Jezus zapłacił za nas, tak? To dlaczego mielibyśmy być ukarani drugi raz? Życiem w wielkim ucisku. Wielki ucisk jest sądem. I wiecie co? Jest taki piękny fragment. Ja uwielbiam to. Jak odkryłem, taki był dla mnie eureka. Jest powiedziane, że wielki ucisk jest sądem Boga nad ludźmi, którzy co zrobili? Którzy umiłowali kłamstwo i nie uwierzyli w miłość, którą Bóg ma dla nich. Kto jest dowodem Bożej miłości? Kto jest dowodem Bożej miłości? Jezus Chrystus. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Więc wielki ucisk jest karą dla ludzi, którzy nie przyjęli miłości Bożej. A, bo mieli swoje koncepcje, swoją religię, swoje kościoły, do których chodzili, tak? Ale nigdy nie przyjęli tej miłości Bożej. I wielki ucisku będą się ludzie nawracać. Ale cena za zapłaty będzie dużo większa. Dzisiaj mamy dzień łaski, dzisiaj mamy dzień zbawienia, przyjmując Jezusa jako swojego Zbawiciela, ale jesteś zbawiony. W wielkim ucisku, gdy uwierzysz w Jezusa, będziesz ścinany. Bo tak mówi Boże Słowo. Cały system tego świata, wszyscy ludzie będą cię ścigać. Wszyscy ci zaczipowani będą cię ścigać. Jak cię dopadną, dalej myśleliśmy, że gilotyna, ale tym razem myślę, że to jednak maczety będą, tak? Będziemy ścinani. Znaczy nie my, no, święci wielkiego ucisku, tak? Warto załapać się na pierwszy, jak to się mówi, tak, na pierwszy strzał, na pierwsze pochwycenie, tak? Na pierwsze zmartwychwstanie. Warto się załapać. Unikniesz naprawdę wielu cierpień, wielu łez, wiele bólu, których ludzie będą w wielkim ucisku doświadczać. I zakończę w ten sposób. Czy to przyświecało wszystkim, słuchajcie, w nowotestamentowym kościele? Jak najbardziej. Objawienie Jana. Końcowe wersety, posłuchajcie. Tak się kończy cała Biblia. Apostoł Jan je zapisał dla nas. Ten, który żył, można powiedzieć, do końca pierwszego wieku. Żył najdłużej z apostołów. Widział wszystkich innych apostołów, jak męczeńsko umierają. Tak, za wiarę, za głoszenie zmartwychwstałego Jezusa. Wszyscy zginęli. On został jeden. I on pisze takie słowa. Ja, Jezus, posłałem mojego anioła, aby wam zaświadczyć o tym, co dotyczy kościołów. Ja jestem odrość i potomstwo Dawida, gwiazda świecąca poranna. A duch i oblubienica mówią, przyjdź. Co to jest oblubienica? Kościół. A duch i kościół mówią, przyjdź. A kto słyszy, niech powie, przyjdź. I kto odczuwa pragnienie, niech przyjdzie. Kto chce, niech wody życia darmo zaczerpnie. Ja świadczę każdemu, kto słucha słów proroctwa tej księgi. Jeśli by ktoś do nich cokolwiek dołożył, Bóg mu dołoży plag zapisanych w tej księdze. Jeśli by ktoś odjął ze słów księgi tego proroctwa, to Bóg odejmie jego udział w drzewie życia i w mieście świętym, które są opisane w tej księdze. Mówi ten, który o tym świadczy. Zaiste przyjdę niebawem. Amen. Przyjdź, Panie Jezu. Łaska Pana Jezusa ze wszystkimi. Łaska Pana Jezusa ze wszystkimi. Kto chce, niech za darmo czerpie z wody żywej. W jaki sposób mogę być zbawiony? Czy płacąc? Dobrymi uczynkami? Nie. Kto chce, niech darmo zaczerpnie wody życia. Słyszysz to? Pismo Święte w ostatnich wersetach mówi, że woda życia jest za darmo. Bo ktoś zapłacił. Bo Jezus w pełni zapłacił. Zaczerpnij tej wody żywej. Jeśli nie jesteś człowiekiem narodzonym na nowo, jeśli Duch Święty nie mieszka w tobie, to zaczerpnij z wody żywej. Ta woda wypływa spod krzyża Jezusa, tak naprawdę. I to też mamy wizję w objawieniu Jana, że spod tronu Bożego wypływa woda życia. Tutaj jest powiedziane, że jest za darmo. Bierz i pij. Bierz i korzystaj z tego, co Jezus Chrystus dokonał na krzyżu Golgoty. Użyj tej Jego śmierci w swoim życiu. Zastosuj. A wtedy będziesz mógł, jak apostoł Jan, jak każdy z nas może dzisiaj powiedzieć, Panie, przyjdź. Przyjdź, Panie Jezu. Oczekuję Twojego przyjścia. Przyjdź, Panie Jezu. Dzieje się coraz gorzej na tym świecie? Przyjdź, Panie Jezu. Przyjdź po swoją oblubienicę. Przyjdź po swój kościół. Przyjdź po mnie. Bo przed nami kolejna epoka. 7 lat wielkiego ucisku. Ucisku, jakiego jeszcze nigdy nie było na ziemi. My jesteśmy przerażeni tym, co się działo w Holokauście, nie? Polacy dobrze znają, co to był Holokaust Żydów. A teraz wyobraźcie sobie ogólnoświatowy Holokaust ludzi wierzących, którzy nie chcą przyjąć znamienia bestii. Tak będzie. O tym też Biblia mówi. Pomódlmy się. Panie, ja tak bardzo dziękuję Ci za to, że Ty przyjdziesz. I że my możemy z radością oczekiwać Twojego przyjścia. Nie ze strachem, Panie, ale z radością. Bo za darmo zaczerpnęliśmy z rzeki wody żywej. Bo za darmo przyjęliśmy zbawienie z rąk Jezusa, który wypracował to zbawienie dla nas. Który swoją drogocenną krwią odkupił nas od śmierci, od jeziora ognia. Który wyratował nas. Dzięki Ci, Panie, że Kościół będzie pochwycony, będzie zabrany do nieba na sąd Bema, na wesele Baranka. Dziękuję Ci, że będziemy pierwocinami zbawionych. Tymi pierwszymi, którzy są zbawieni, ale nie ostatnimi. Dziękuję Ci, że Twoja łaska i miłosierdzie jest tak wielkie, że ludzie w wielkim ucisku też będą zbawiani. Bo Ty tak kochasz ludzi. Bo Ty czynisz wszystko, żeby ich dusze żyły na wieki z Tobą. Bo jesteś miłościwym, dobrotliwym, łaskawym Bogiem. I chcesz, aby każdy człowiek był zbawiony. Ty nie chcesz, aby ludzie spędzali wieczność w jeziorze ognia. I zrobiłeś wszystko, aby każdemu dać szansę być wyratowanym przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Uwierz, że Jezus umarł za Ciebie i zmartwychwstał dnia trzeciego. Uwierz to w swoim sercu, a będziesz zbawiony. Będziesz żył na wieki z Bogiem. Panie, dziękujemy Ci, że dobra nowina jest tak prosta i tak chwalebna, bo wszystko Ty dokonałeś z 100%, nie my. Dzięki Ci, Panie, za to. Uwielbiamy Cię i brakuje nam aż słów, by wyrazić tą wdzięczność za to wielkie zbawienie, które nam dałeś w Jezusie Chrystusie, któremu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen.